Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jest ze mną Radek Pisula, co prawdopodobnie może oznaczyć dwie opcje. Albo będziemy rozmawiać o horrorach, albo będziemy dywagować o jakimś filmie, który jeszcze nie wyszedł i wymyślać alternatywne fabuły. A może i oba naraz, kto wie, bo tematem naszej dzisiejszej dyskusji będzie Brightburn, czyli nadchodzący film produkcji Jamesa Gunna w reżyserii Dawida Jarowieckiego, współpracownika Jamesa Gunna, napisany przez brata i kuzyna Jamesa Gunna, czyli Briana i Marka Gunna, który jest jednocześnie przetworzeniem, powiedzmy, mitu o Supermanie, których było już całkiem sporo, nie? W komiksach przede wszystkim. Mieliśmy już historię, jak mały Superman, mały Clark Kent czy mały Kal-El spada w Związku Radzieckim. Co by się wtedy wydarzyło? Jakby spadł w III Rzeszy, co by się wtedy wydarzyło? Jakby spadł w USA, ale został przejęty przez rząd, a nie przez dobrych państwo Kentów, co by się wtedy wydarzyło? Pewnie jeszcze by się znalazło parę innych takich wersji. No a tutaj mamy do dyspozycji historię, w której co by się wydarzyło, gdyby ten mały nasz kosmita z niesamowitymi umiejętnościami faktycznie spadł na farmę do miłych tutaj państwa farmerów, ale okazał się czymś znacznie bardziej złowieszczym niż po prostu bohaterem przyszłym, nie? Co jednocześnie wydaje się strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o sukces ewentualny takiego filmu, który pewnie nie ma dużego budżetu, jest robiony przez te subsydia Sony, które odpowiadają za finansowanie tych mniejszych filmów, ale jednocześnie biorąc pod uwagę, jak popularne są ostatnio filmy z demonicznymi dziećmi, a także jak popularne są filmy z superbohaterami, i mówiliśmy w ostatnim Comics Weekly, co ciekawe, doszliśmy do tej konkluzji, że filmy z superbohaterami poza Marvelem i DC nie do końca mają szansę na sukces. No ale to jest Superman i wszyscy wiedzą, chodzi tutaj o Supermana, nie? O wariacje na ten temat. Więc wydaje mi się, że to na pewno pomoże. Zresztą trailer też przypomina te Man of Steel, nie? Zwiastuny. Więc wygląda na to, że to jest projekt, który ma szansę faktycznie tutaj dotrzeć do szerszej publiki, a jednocześnie myślę, że to już jest dobry moment, żeby się bawić w takie przetworzenia tych klasycznych historii bohaterów, których już znamy. Jak ty się zapatrujesz na tę produkcję?
Że to jest na pewno będzie wielki powiew świeżości w momencie, gdy mamy te wszystkie współdzielone uniwersa, próby tworzenia, nie? Marvel, DC, wszyscy idą tą samą drogą, a tutaj na boku Gunn, no bo umówmy się, to jest rzecz napisana przez jego braci, rysowana przez kogoś innego, ale to jest projekt, który totalnie jest Jamesa Gunna i zrobiłby go, gdyby nie miał na głowie i Suicide Squad i teraz Guardians of the Galaxy, bo jest taka sytuacja, że...
Jest zdecydowanie w duchu tak. Jego poprzednich filmów, Slither i Super.
Tak, jak
pierwszy. Jeden był horrorem, drugi był przetworzeniem ponownie tego motywu superbohatera, nie?
Tak, właśnie jak pierwszy, jak zobaczyłem trailer, to od razu mówię Slither. Najlepszy film, mój ulubiony film Jamesa Gunna.
Elizabeth Banks tutaj się pojawia.
Tak, no mówię, rzeczy się powtarzają. I jak kocham Strażników Galaktyki, ale dla mnie Slither to jest na zawsze będzie ten ultimate film Jamesa Gunna, który jest czystym fanem, jeśli ktoś nie widział. U nas to było chyba jako Robale przetłumaczone, trochę bez sensu. Ale to był ten film Jamesa Gunna, był cholernie zabawny. Idealnie ogrywał te elementy horrorowe, był zabawą, wiesz, całym gatunkiem. I tutaj widać, że będzie podobnie w tym Brightburn. To będzie historia Supermana, tylko z tym, zresztą James Gunn mówił już gdzieś w wywiadach, że to jest historia Supermana, która idzie sobie normalną tą drogą od początku, nie, że on tam spada dzieciak, rodzice, znajduje go ta dobra rodzina amerykańska na farmie, która ma mu wpoić te wartości, ale nagle jest twist, nie, który zmienia wszystko. No wiemy, że ten dzieciak będzie miał trochę pojebane w głowie, trochę bardziej. I kurczę, chcę to zobaczyć, bo to jest coś, czego nie chciałbym zobaczyć, żeby było zrobione z normalnym bohaterem, z normalnym moim Supermanem, tak jak Snyder zrobił w swoich filmach, nie?
Już za późno.
Tak, dokładnie, co nie powinno być robione na poziomie tego normalnego Supermana, normalnych bohaterów, nie? Niech oni sobie będą w tej wersji, którą chcemy zobaczyć, niech sobie robią te współdzielone uniwersa, a na boku niech powstanie ten film z tym złowieszczym Supermanem, bo to jest jeden z, kurczę, z najciekawszych wątków, jakie można, wiesz, poruszyć w historiach z postacią taką jak Superman, nie? Co by było, gdyby ten facet, który ma, wiesz, siłę, wiesz, do przesuwania słońc i cholera wie czego robienia, coś mu odpieprzy, nie? Jak go zatrzymać, wiesz, siłę nie do powstrzymania, nie? Że zawsze, to było w komiksach, był ten wątek powtarzający, nie? Że powinniśmy się modlić o to, żeby, wiesz, Superman zawsze był po naszej stronie, nie? Bo jakby tylko mu coś się popieprzyło w głowie, to jest koniec, nie? I kurczę, nie wiem, w którą stronę to pójdzie i to mnie ciekawi, nie? Jak to będzie rozwinięte, bo może to być, wiecie, jakaś prosta rozwałka czy coś takiego, że rząd się włączy w to i ciach, ciach i po zabawie, albo można to naprawdę rozwinąć w fajne rozważanie o tym, czym jest Superman i czym są jego wartości, no w połączeniu oczywiście z tą palpową zabawą, horrorem, bo no, od tego nie ucieknie James Gunn, to będzie na pewno bardzo fajne.
Nie, to paradoksalnie może lepiej pokazać, jak fajną postacią jest Superman, niż ten Superman, który powstał wcześniej, nie? O którym nie będziemy tutaj dużo mówić. Ale wiesz, bo prawda jest taka, że Superman jest taką postacią, że dużo łatwiej byłoby zrobić z niego antagonistę, nie? No, gość trafia na Ziemię, okazuje się, że tutaj u nas dzięki Słońcu, jakie jest nad Ziemią, dostaje niesamowitych możliwości. Może zrobić w zasadzie wszystko. No to co go w zasadzie ogranicza przed tym, żeby faktycznie no, wziąć sobie wszystko, co chce, nie? Szczególnie jak jest dzieckiem, jeszcze nie, jakby nie, wiesz, nie został do końca wychowany i tak dalej. I po prostu zapomina o tym, wiesz, patrząc na Supermana i jakby czytając historię o tym bohaterze, gdzie tak naprawdę jest taka bardzo cienka granica, gdzie on mógłby być już w zasadzie po kompletnie drugiej stronie, nie, całego konfliktu. Wydaje mi się, że zobaczenie historii, co by było, gdyby faktycznie tak to się potoczyło, gdyby Superman nie został wychowany odpowiednio, czy w tym wypadku myślę, że to bardziej on sam jakby jest trochę inną osobą niż Clark Kent, którego znamy. No, da sporo perspektywy, wiesz, w ocenie tego klasycznego bohatera, no bo tutaj nikt się nie kryje z tym, że to jest faktycznie przetworzenie tutaj mitu Supermana i o to właśnie chodzi. Co jednocześnie, wiesz, z jednej strony może dać nam fajny film tutaj po prostu, dobry horror, wiesz, nie mieliśmy superbohaterskiego horroru takiego pełną parą jeszcze do tej pory, a z drugiej strony też myślę, że fajnie dołoży do mitu o jednak najważniejszym i tym najbardziej archetypicznym superbohaterze, nie? To jest bardzo fajna opcja, szczególnie, że wiemy, że Gunn lubi takie klimaty, on bardzo lubi mimo wszystko, jasne, większość ludzi zna go z Guardians of the Galaxy, ale jeśli ktoś zna jego poprzednią twórczość, super przede wszystkim, nie? Gdzie masz tę koncepcję, co by było, gdyby po prostu jakiś typ wziął, wiesz, klucz francuski i się przebrał za superbohatera i wierzył w to, że został dotknięty przez mackę Boga, nie? I ma teraz być superbohaterem. Czy The Specials, którego nie reżyserował, ale pisał. Ten niskobudżetowy film o tym, jak masz grupę bohaterów, którzy się nie dogadują o prawa do zabawek i wiesz, też jest zresztą bardzo fajna rzecz, więc widać, że to jest w 100% projekt Gunna, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie jego... Tak. Jego współpracownikom, powiedzmy.
Też ten motyw tego, co wiesz, wpłynęło na Clarka Kenta, że wiesz, został tym, kim jest i nagle mu się wiesz, w okresie dojrzewania coś nie przełączyło, no bo wiemy, jak wygląda okres dojrzewania, szczególnie u chłopaków, nie? I w komiksach zawsze, wiesz, było tak, że o nie, on jest jednak ten Papa Kent, mówi mu dobre rzeczy, oprócz Man of Steel, gdzie mówi mu pojebane rzeczy i tam jest cud, że Superman wyszedł na takiego, na jakim jest, nie?
Bo tylko dzięki Whedonowi, tak?
Tak. Bo kurczę, Man of Steel był totalnie jak Brightburn zrobione, nie? I mogło tak, od tego momentu, gdzie siedzą przy tej cholernej ciężarówce i może powinieneś pozwolić im zginąć, może byłoby lepiej, nie? Może by było lepiej, spokój by był, bo rząd cię zgarnie i takie rzeczy. Ale wiesz, tego jednak w komiksach unikali. Nawet jak mieliśmy tę wersję, gdzie był ten Superman niby zły, no bo też w Redstone on nie był do końca zły, bo po prostu, wiesz, ideologicznie...
No nie, to był dalej jakby Clark Kent, tylko że... No,
tak, tylko ideologicznie...
Ta postać, którą znamy, tylko że no ideologicznie...
Tak. I on nie był jakimś potworem, czy no wiesz, z punktu widzenia pewnego był, ale no, był po prostu przez ideologię zagarnięty, ale zawsze gdzieś to umykało, że mamy dzieciaka, który, wiesz, jest w okresie dojrzewania i nagle może pójść, no sobie, wiesz, na jakimś kumplu, po prostu wkurwi się na jakiegoś kumpla ze szkoły, czy przez jakąś pierdołę nawet, wiesz, że nieszczęśliwie się zakocha za duży pierwszy raz i nagle mu coś, wiesz, przeskoczy w głowie, a no ma moce, jakie ma, nie? Jest królem świata. I to zawsze gdzieś było na boku, nie? I nie było w taki sposób rozwinięte, wiesz, kompetentny i ciekawy. A ten projekt właśnie wygląda na coś takiego, czego brakowało tej mitologii, dodania tej cegiełki, nie? Która rozwinie ten wątek, ten cholernie ciekawy, bo dzieciństwo Supermana jest jednym z najciekawszych wątków komiksowych, a zawsze gdzieś tak jednak było troszkę na boku, nie? Ten Max Landis to fajnie rozwijał w American Alien, gdzie się też mocniej na tym skupił, ale to też są takie, wiesz, malutkie rzeczy, a tu mamy, wiesz, pełen film dostać w tym temacie i kurczę, czekam bardzo, to jest jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w tym roku przeze mnie.
No dobra, ale czy mamy jakieś wątpliwości względem tego filmu? Bo powiem szczerze, że jakby pomysł jest super, nie? To jest pomysł, jak wspominałem, już przerabiany parę razy w komiksach, ale też nie w ten sposób do końca, więc miło, fajnie będzie zobaczyć na ekranie. Tylko, że wie, z drugiej strony, no pomysł jest fajny, tylko wydaje mi się, że ciężko jednak zrobić z tego jakąś konkretną fabułę, bo no masz ten motyw, że okej, Superman po trailerze możemy wnioskować, że to będzie polegało na tym, że film się zacznie faktycznie prawie jak Superman. I będzie, wiesz, dosyć sielsko do pewnego momentu, kiedy coś pęknie w tym naszym bohaterze. Brandon się tutaj nazywa, zdaje się, nie? Coś w tym Brandonie pęknie, no i mamy scenki, szczególnie w tym drugim trailerze, gdzie tam łamie rękę komuś, zabija tą kelnerkę. No wiemy, że w tym momencie on dopiero odkrywa tak naprawdę te swoje możliwości i zaczyna z nich korzystać w taki, no, dosyć, no, niecny, dosyć niecnym tutaj celu. No ale co dalej, nie? Pytanie właśnie, w którą stronę to pójdzie? Czy po prostu będziesz miał film na zasadzie Ziemia próbuje się pozbyć tego Supermana? Czy może zrobią z tego z tym coś ciekawego, nie? No bo
no właśnie tak.
Ja bym chciał, jeszcze tylko sekundkę dodam, tylko to, że ja bym to widział w ten sposób, że jednak będziemy starać się szukać tych elementów człowieczeństwa w tej postaci, nie? Że jednak będziemy próbowali znaleźć tą cząstkę właśnie, która sprawia, że ta postać nie stała się, wiesz, demoniczna od samego początku i że to w jakiś sposób wyjdzie na jaw, dzięki czemu no to też fajnie podbuduje to, co czyni Supermana, tego archetypicznego człowiekiem, nie?
Tak, no tak jak mówiłem, że mam nadzieję, że to się nie skończy przyjazdem wojska i nagle wielką rozwałką i próbą po prostu zamordowania tego bohatera czy coś takiego, tylko naprawdę będzie wiwisekcja tego, co czyni Supermana Supermanem, nie? Jaka musi nastąpić zmiana, co się musi pojawić, żeby dostrzec w tym dzieciaku, który ma nawalone w głowie nagle coś, co może sprawić, że nastąpi nim jakaś przemiana, nie jakaś nagła, bo wiadomo, że jaka to pewnie będzie sytuacja, ale właśnie to będzie takie zastanowienie się nad tym, czym jest Superman, co go tworzy i będzie zaskakujące, bo nie chciałbym, żeby to było sprowadzone do jakiejś prościzny rozpieprzu tylko i żeby się skończyło na tym pomyśle wyjściowym, nie? To nie jest komiks z Marka Millara, że wiesz, zaczyna się fajnym punktem wyjściowym, a później niech się dzieje co chce, trzeba to jakoś zakończyć. I boję się jeszcze o skład twórców, że jednak James Gunn nie będzie miał zbyt dużo czasu, żeby, wiesz, nie miał może zbyt dużo czasu. Mm-hmm. Wiemy, że teraz miał przerwę wymuszoną, ale nadal nie wiadomo, jak to wyglądało dokładnie za kulisami, nie? Czy był tylko jego pomysł wyjściowy wyrzucony? Wiadomo, że był producentem, na pewno dużo doglądał ten projekt, ale też ile zostawił, wiesz, wolnej ręki twórcom, którzy nad tym pracują, nie? Czyli swojemu rodzeństwu i temu reżyserowi, który też jest, no, jego kumplem, ale no, on to robi, on jest przypisany do tego. I wiemy, jak wyglądał na przykład Belko Experiment, które też
miał fajny pomysł, ale różnie było z filmem.
Był super pomysł wyjściowy. To był film, który chciał zrobić James Gunn, ale później Marvel wszedł i miał inne rzeczy do roboty, wiadomo, i ktoś inny to wyreżyserował. No i Belko skończyło się na tym dobrym pomyśle, nie? Że korpo szczurów zamykają w budynku i mają się zabijać. I to jest super pomysł wyjściowy, ale to się skończyło na pomyśle. Sam film był bardzo średni. I tutaj też się tego boję, że jest ten pomysł wyjściowy wzięty od Gana, a później robią to inni ludzie i może się rozmienić na drobne. Chociaż wydaje mi się, że to jest też jednak taki passion project Gana, nie? Że nie ma na to czasu, ale chce, żeby to było jednak dobrze zrobione. Nie? Bo mówię, pomysł wyjściowy jest totalnie pod Gana i mam nadzieję, że jednak wypali.
Nie, no wiesz, no to jest cena sukcesu jednak, nie? Że już nie będzie miał czasu na te mniejsze projekty, no bo tutaj Suicide Squad, zaraz Guardians 3, pewnie potem znowu będą jakieś duże projekty. No a ja też trochę tęsknię za tymi mniejszymi filmami Gana, nie? No bo jednak, tak jak ja bardzo lubię Guardians, to jednak no, nic mi nie zastąpi tego Slithera. No,
ja miałem taką nadzieję, że on już, wiesz, nie wróci na tych trzecich Guardians. Ja wiem, że wszyscy kochają trzecich Guardians, chcą trzecich Guardiansów od Gana, ale wiesz, to jest taki projekt, że spokojnie mógł ktoś nowy poprowadzić, nie? On ma tak ustawione klocki, miał podwójce i z całą drużyną, że każdy jakiś, wiesz, bysty reżyser by to ogarnął. Pewnie fajnie, nie? Szczególnie ktoś, kto nie miał do czynienia wcześniej z takim wyrobnictwem hollywoodzkim, tylko tak jak Gunn, nie? Wchodzi z innego trochę środowiska i robi fajny film, no a Gunn już ma tych Suicide Squad, które są dokładnie, wiesz, Strażnikami Galaktyki 2,5, nie? Wiesz, też bierze drużynę złożoną z tych odrzutów z uniwersum DC i się nimi bawi. Jednak nie chciałbym, żeby robił dwa takie podobne filmy. No wiesz, z przyjemnością obejrzeć, będzie zajebiste pewnie Guardians of the Galaxy 3, ale chciałbym, żeby Gunn wrócił na jakiś czas zrobić dwa takie filmy właśnie jak Slither albo nie, może Tromo i Julia, nie, bo to już trochę troszkę może do takiego nikt nie wraca. Ale właśnie jak Slither, jak Super, taka, wiesz, totalnie zabawa gatunkowa, coś świeżego, bo to były cholernie świeże filmy, a nie jednak zabawa tymi klockami, które już wiemy, jakie są, nie, te superbohaterskie.
No, mógłby trochę tak jak Waititi robić, nie, że zrobił tego, rozrobił Ragnaroka i teraz sobie robi te Jojo Rabbit, znacznie mniejszy film, co prawda, no, myślę, że rozgłos przy Thorze sprawił, że miał pewnie więcej pieniędzy na ten film, wiesz, więcej możliwości, mógł sobie zatrudnić Scarlett Johansson i tak dalej, ale jednocześnie, no, to nie jest blockbuster, nie, i pewnie po tym znowu dostanie jakąś dużą ofertę, no bo biorąc pod uwagę, jakim sukcesem był Ragnarok, to jeśli Storm nic się nie stanie w Endgame, no to pewnie wróci do tej postaci, no bo to jest, wiesz, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie wrócili do tej postaci. No ale, no okej, okay, no, niech Gunn robi co chce, nie? To znaczy, z drugiej strony, wiesz, no, podejrzewam, że w tym momencie, kiedy Disney wrócił do Alan Horn, tutaj wrócił do Jamesa Gunna, powiedział, no dobra, słuchaj, okej, zjebałem sprawę, ale możemy ci przyjąć z powrotem na twoich warunkach, podpiszemy nowy kontrakt i tak dalej. To wiesz, to z drugiej strony Gunn mógł powiedzieć, no nie, no już nie potrzebuję, nie? Albo wrócimy do tego tematu za jakiś czas, czy coś takiego, ale nie, no, jednak chciał, nie? Jakby to nie jest tak, że potrzebował pracy w tym czasie, no bo już miał ten kontrakt z Warnerem na Suicide Squad, który też pewnie był, no, nieźle opłacony, ale jednak chciał do The Guardians wrócić, więc okej, widocznie naprawdę chce skończyć tą trylogię, nie? I faktycznie zamknąć w jakiś sposób wątki tych bohaterów, które kreślił. Okej, dobra. Szczerze mówiąc, wolę The Guardians 3 niż ten Suicide Squad, bo to mi się wydawało takim na zasadzie...
No, nie, jakby miał wybierać, co uciąć i żeby Gunn miał czas na swoje niezależne projekty i żeby coś takiego fajnego zrobił, no to jednak uciąłbym totalnie Suicide Squad w pierwszej kolejności, nie?
No właśnie.
I domyka tych Guardiansów.
Wiesz, no ale może, słuchaj, może Suicide Squad będzie takim filmem, który będzie nieco mniej blockbusterowy, kto wie, nie? Może w ramach wolnej ręki może będzie mógł zrobić to z tego, co...
A nie zdziwiłbym się, jakby właśnie dali mu wolną rękę, nie? Żeby tylko to wziął i naprawił.
No bo to nie jest oficjalna informacja, ale ponoć było tak, że Warner jego zapytał, co chce ekranizować, ekranizuj co chcesz. Co mi się wydaje dosyć prawdopodobne, no bo jak masz Jamesa Gunna, który przyniósł tyle pieniędzy Disneyowi z kompletnie nieznaną marką wcześniej, no to dajesz mu co chce, nie? No umówmy się. Szczególnie, że on jeszcze pisał i reżyserował tam te filmy. Więc jeśli wybrał sobie ten Suicide Squad z tego wszystkiego, to nie sądzę, że tylko dlatego, że to podobna ekipa niż do Guardians, nie? Jednak, no bo... Nie posądzałbym Jamesa Gunna o takie pójście na łatwiznę, nie? Że zrobię sobie z moich Guardians tutaj w takim razie. Więc mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. To jeszcze takie pytanie, czy widziałbyś takie, może nawet horrorowe, nie, może niekoniecznie, ale wydaje mi się, że horrorowe są tym ciekawsze, reinterpretacje jakiegoś innego superbohatera. Bo ja mam taki pomysł, co jest, no bo wiadomo, że tutaj w takim kontekście możemy mówić głównie o takich najbardziej popularnych bohaterach, nie? Więc ja sobie pomyślałem, że fajnie by było zobaczyć, był kiedyś w Edge of Spider-Verse Spider-Man zrobiony na horrorowo, gdzie Peter Parker zostaje ugryziony przez pająka i zamiast zamienić się w superbohatera, zamieni się w takie monstrum. I też totalnie mógłby zrobić film, gdzie, wiesz, masz dzieciak, najlepiej gdyby to był świat, gdzie, wiesz, istnieją, znaczy nie istnieją superbohaterowie, istnieją komiksy i dzieciaki są zajarane superbohaterami, więc ktoś zostaje ugryziony przez napromieniowanego pająka. No i ktoś jest podjarany, nie? Wow, super, dostanę supermoce. I faktycznie przez jakąś pierwszą połowę filmu, no może mniej, faktycznie ma supermoce, nie? Dostaje siły i tak dalej, ale potem, wiesz, potem masz muchę Cronenberga, tak stopniowo, wiesz, z gościa u szczytu formy, ktoś może zamieniać się po prostu w totalne monstrum, wiesz, wielkiego, zmutowanego pająka, którego na koniec trzeba ubić. Ja bym coś takiego widział, bo brakuje mi body horroru mimo wszystko teraz w kinie, więc jestem za czymś takim.
Podobnie miała wyglądać wersja Canona, jak kupił prawa w latach 90. od Stana Lee. Bo tam było tak, że tak, Golam i Globus, ci, którzy tym zarządzali, dostali prawa, ale za bardzo nie wiedzieli, kim jest Spider-Man. I chcieli zrobić z tego horror taki B-klasowy. Bo wiesz, no, nazywa się Spider-Man,
coś,
nie?
Coś mi świta, no.
Tak, bo wiesz, tym nazywa się Spider-Man, no to kim może być? No to jest jakiś monstrum, które tam morduje ludzi, czy coś takiego.
Tak, to co innego, nie?
Tak, tak. I w wersji Canona to miało być, wiesz, totalnie monstrum, które tam, wiesz, jest wielkim, dzieciaka ugryzie pająk, wiesz, mutuje wielkiego morderczego pająka i zabija ludzi. A później jak Cameron dostał ten projekt w latach 90., to tam też miał być ten wątek, że on się powoli, wiesz, tam zamienia w pająka, ma być ten wątek sześciorękiego Petera Parkera. W ogóle on tam miał mieć skłonności samobójcze i chciał się zabić, nie? I tak, miały być sceny, że próbuje popełnić samobójstwo, bo zamienił się w monstrum ten. No to nie był Sam Raimi, to nie był nasz, wiesz, Friendly Neighborhood Spider-Man, tylko unfriendly troszkę, ale... No i wiesz, ten Spider-Man, czy jak on się tam nazywał, ten o którym mówisz.
Nie, to się jakoś jeszcze inaczej nazywało.
No, ale coś w tym stylu, nie? I to był kapitalny pomysł na film, też bym to oglądał. Ale ja bym zobaczył w wersji horrorowej to, co ostatnio news się pojawił, bo o tym pewnie nie będziemy oddzielnie gadać, bo to było, no nie ma za bardzo źródeł do tego, oprócz tego, co Scott Derrickson wrzucił na swojego Twittera w związku z drugim filmem o Doktorze Strange'u, gdzie wrzucił grafikę z ostatniego jakiegoś numeru, gdzie był ten crossover z Defenders, gdzie Doktor Strange spotkał się z Namorem i wrzucił grafikę z tego, że tam Doktor Strange się topi, zanim jest Namor, i cytat z jednej z piosenek tego Jimiego Hendrixa, nie? Are You Experienced? I kurczę, to by było fajne wprowadzenie motywów horrorowych do Marvela, do tego świata Doktora Strange'a jeszcze mocniej niż to było wcześniej, bo wiemy, że zrobił tego Doktora Strange'a jak zrobił, nie? Były te fajne te wymiary, ale tego było mało. To była, wiesz, prosta historia, nie była Derricksonowa, a jak dowiedzieliśmy, że Derrickson robi Doktora Strange'a, no to myśleliśmy, że pójdzie w tą stronę bardziej horroru, nie? Że to połączy to, co robił Steve Ditko z takim swoim klimatem horroru. I kurczę, i tu widzę idealne miejsce na wprowadzenie Namora, żeby się pojawił w uniwersum Marvela, bo on ma, wiadomo, komiksowe powiązania z Doktorem Strange'em, można spokojnie go w taki sposób pokazać. I pokazać, wiesz, ten świat tych podwodnych bogów związanych z Atlantydą, jakiś, wiesz, wymiar tych, wiesz, Cthulhu i tych wszystkich z Lovecrafta wziętych. Wiesz, taki full Lovecraftowski horror podwodny z Doktorem Strange'em, jakieś, mówię, poruszanie się, wiesz, między czasem a przestrzenią, gdzie one się pojawiają. I właśnie mamy Scotta Derricksona, który czai takie rzeczy i wie, jak robić horror. I dla mnie to był strzał w dziesiątkę, żeby pokazać doktora w takim właśnie sztafarzu, że naprawdę może coś przerazić Doktora Strange'a. Typa, który, wiesz, widział już rzeczy niewyobrażalne, bo między filmami, między pierwszym Doktorem Strange'em a Avengers, to troszkę działał Avengers Infinity War, no widział te wszystkie możliwe, wiesz, rzeczy, może sobie oglądać, przeglądać wymiary. I chciałbym, żeby coś przeraziło Doktora Strange'a właśnie w takim typie filmu. I chciałbym, żeby to zrobił Derrickson, i chciałbym tam Namora i te podwodne potwory, bo kurde, ja się strasznie boję tego, co jest pod wodą, wiesz. Dalej nie wiemy, wiesz, o rzeczach, które mogą być, wiesz, gdzieś głęboko, tak. Może wyleźć jakaś Godzilla, czy cholera wie co. To są najstraszniejsze rzeczy, gorsze niż w kosmosie.
To faktycznie to byłoby też nowość dla Strange'a, nie? Coś czego no nie miał jak poznać do tej pory. I taki niespodziewany kierunek, nie? No bo nie spodziewałby się Doktora Strange'a pod wodą akurat, nie? I
tak, dokładnie.
A jednocześnie Doktor Strange walczył z tymi wszystkimi dziwacznymi Lovecraftowskimi potworami, nie? Z tymi
tak,
Many Angled Ones, nie? Więc to by był fajny kierunek. I kurczę, zobaczyć pojedynek z Shumagoratem w wersji tutaj wschodolicznej. Czemu nie? To jest bardzo fajny motyw.
I akurat tak, wiesz, odpowiednio dużo czasu minie od Aquamena, żeby takie coś zaprezentować i pokazać Namora, wiesz, trochę inaczej, nie? Jak widzieliśmy, jak wyglądał Aquaman, to było bardziej takie fantasy z lat 80., nie? Kinowe.
No właśnie, więc wszystkie kolorowe, zrobić coś innego, nie?
Tak, tak. A tutaj bardziej właśnie w tym sztafarzu horroru, szczególnie, że wiesz, że Marvel już tyle pokazał tej jaśniejszej strony i tej takiej komiksowej superbohaterskiej, że spokojnie może już wprowadzić coś bardziej horrorowatego i coś, co naprawdę doda tego uniwersum.
Tak, znaczy wiadomo, że nie do przesady, nie? No bo wciąż to musi być dla całej rodziny, ale wiadomo, że nawet w kinie przygodowym elementy horrorowe zawsze są mile widziane, nie? I to też przez szeroką publikę. I tak jak Derricksona można bronić po tym pierwszym Strange'u, no bo to był origin story, trzeba było to odhaczyć i mówmy się, ten origin zajął ogromną część tego filmu, nie? I tak naprawdę dopiero to, co się działo potem, było ciekawe, a ten origin, no to Tony Stark bis. No ale w drugim filmie już nic go nie będzie tutaj bronić, ale z drugiej strony też będzie, myślę, miał dużo więcej miejsca na tego typu zabawy, nie? To jeszcze na koniec dodam, jeśli kogoś zainteresowała ta wizja Petera Parkera na horrorowo, to tak spojrzałem, jaki to był komiks dokładnie. To było Edge of Spider-Verse 4. Ten bohater się nazywał Patton Parnell i miał swoją kochaną Sarah Jane. No i to był bardzo ciekawy komiks, bo Edge of Spider-Verse to było te 5 czy 6 zeszytów, nie, takich one-shotów z różnymi ciekawymi interpretacjami Spider-Mana. No tam się pojawiła chociażby Spider-Gwen czy Penny Parker z Japonii. No i a ten komiks był taki w stylu tych takich horrorowych komiksów z lat 50., nie? Z takimi mrocznymi historiami i zwykle te komiksy się źle kończyły, ten również. Spider-Man to był ten z Spider-Geddonu, który się składał z pająków tylko i wyłącznie. To też jest ciekawym konceptem, szczerze mówiąc. Tak się mógłby skończyć ten film, że on się rozpada na takie pająki po prostu.
Tak, o Jezu. W ogóle to było fajne, jak Marvel teraz robi te wszystkie what ify i te animowane rzeczy, idzie w tą stronę. Jakby zrobił antologię horroru, nie? Żeby brał te historie, które oni mają, kupę dobrych historii horrorowych, które tam gdzieś leżą, wiesz. No. Nie mówię tylko te, wiesz, w latach 60., nawet 70. je można fajnie zaadoptować, ale te, które on co jakiś czas wypuszcza, wiesz, jeszcze te wszystkie Jory i Mystery i te antologie, które wypuszczają właśnie związane z grozą. I zrobi taką antologię w stylu opowieści skrypty, nie? No. Gdzie masz ten świat Marvela, ale taki wykręcony i można tam Marvel Zombies pokazać i różne fajne rzeczy, które cały czas gryzą, no. Jakieś Morbiusy i takie pierdoły, no.
A jeśli Marvel tego nie zrobi, no to miejmy nadzieję, że Brightburn odniesie sukces, bo to też być może otworzy drogę do więcej takich reinterpretacji właśnie klasycznych superbohaterskich historii, no bo każdy zna już genezę Supermana, Batmana, Spidermana, a w zasadzie można z nimi robić jeszcze masę rzeczy, omijając prawa autorskie, nie? No bo szczególnie, że Superman i tak już niedługo wejdzie do domeny publicznej, więc będzie można sobie tę genezę przerabiać jak się chce. No i mogą być z tego fajne filmy. No, jeśli ktoś ma się za to zabierać, no to James Gunn chociażby na stołku producenta, nie? Szczególnie, że on teraz nie narzeka na brak pieniędzy, więc może sypać tutaj na tego typu projekty. No dobra.
Kto by się kiedyś domyślił, że James Gunn będzie napierdzielał wszystkie komiksowe projekty, nie? Że dla Marvela, dla DC.
Tak, ale że mało, że on będzie finansował, wiesz, projekty dla małych twórców, tak, żeby oni kręcili, wiesz, filmy.
Tak. A wiesz, robi dla Marvela, dla DC, niezależnie robi, wiesz, ten Supermana w wersji z Walla i kurczę, James Gunn, typ, który, wiesz, zrobił ten Slytera.
Tak, który nic nie zarobił, nie? A potem zrobił Super, który też nic nie zarobił, tak dla odmiany. Okej, okay. Ale wiesz, to jest bardzo fajna historia, mimo wszystko, nie?
Piękna.
Jeszcze ten motyw w ogóle z przywróceniem do reżyserowania Guardians 3, to już jest w ogóle, nie? Jeszcze wisienka na torcie, że tutaj za to jego integrity i bycie dobrym kolesiem, no skończyło się wszystko dobrze, nie? Cała historia się skończyła happy endem i Gunn dalej może robić w zasadzie projekty dla każdego z jednej i z drugiej strony. Jeszcze finansować inne. Trzeba być jak James Gunn po prostu. No dobra, słuchajcie, to będziemy w takim razie na tym kończyć. Więcej, myślę, informacji o Brightburn i tak nie mamy, więc możemy sobie pospekulować. No i bliżej premiery, w ogóle kiedy to ma premierę, bo jestem ciekaw. No, 24 maja, 23 maja na świecie. O, i w Polsce ma podtytuł Syn Ciemności. I bardzo ładny plakat swoją drogą. Więc okej, fajnie w ogóle, że wychodzi.
To każdy będzie wiedział, o co chodzi od razu. Syn Ciemności, kurde, wiesz, początek XXI wieku w kinie, nie? To Syn Ciemności, Mroczny Łowca.
Syn Ciemności, ale kurczę, ciekawe, czy dało radę to ograć tak, żeby to nawiązywało jakoś do, wiesz, Człowieka ze Stali.
Człowiek ze
strachu.
Człowiek z gniewu.
Nie, no okej, to brzmi jak jakiś sitcom.
Gniewko.
No nic, dobra, słuchajcie, to czekamy do 24 maja i na pewno tutaj się podzielimy opinią, no bo film zapowiada się bardzo ciekawie, a my lubimy i horrory, lubimy filmy superbohaterskie, fajnie, że wychodzi film, który łączy obie te rzeczy i zapowiada się lepiej niż Hellboy. Więc na tym zakończymy. Ponownie był ze mną Radek Pisula, dzięki wielkie za dyskusję, ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe. Postaramy się od czasu do czasu częściej mówić też o takich filmach, które wcześniej pominęliśmy, bo nie było napisów, albo mieliśmy inne rzeczy do roboty, więc jak ominiemy jakiś zwiastun, a na przykład będziecie chcieli, żeby o nim jednak pogadać, to być może się wrócimy, no bo czemu by nie. Więc miejcie to na uwadze, jeśli chcieli dopominać materiałów, to możecie pisać śmiało w komentarzach. A i przepraszam, w połowie materiału tam Radka parę razy przycięło, ale potem już było okej. Okay. Wybaczcie, problemy techniczne. Potem już było dobrze, więc okej. Okay. No dobra, przegnamy się, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.